Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
Chodzisz za drzwi i już zaczyna się przygoda, nie? To jest fajne. Rowery są szczęśliwe, kiedy jeżdżą. Dla mnie to chyba są przede wszystkim ludzie i fajny czas spędzony z ludźmi, którzy są podobni do nas. I pierwsze moje wycieczki właśnie były wokół komina. Wyścigi dla mnie są zawsze okazją do zobaczenia fajnego miejsca, nowego miejsca. Także to przede wszystkim to, żeby zobaczyć roztocze, żeby poznać te rejony bardziej intensywniej. Ultramaratony to jest też znakomity sposób na poznawanie właśnie ludzi takich jak my, tak? Są też osoby, które zupełnie są jak gdyby nieprzygotowane i przejeżdżają takie trasy. Możesz nie mieć siły, a możesz jechać dalej, bo możesz być tak zmotywowany, bo no, głowa to jest no, 50 na 50 na pewno. No i tak w pewnym momencie budzę się, byłam cała zapatulona w tym bivibagu, ponieważ no i w pewnym momencie coś tak czuję, jak mnie tak ktoś coś po głowie stuka, gryzie, nie wiem co było. Nie wiem jak ja to zrobiłam, wyskoczyłam, zaczęłam krzyczeć.
Dzisiaj w podcaście Damska Łyda rozmawiamy z Dorotą Juranek, znaną w mediach społecznościowych również jako Mamba on Bike. Dziękuję, że znalazłaś czas na spotkanie ze mną i rozmowę. No właśnie o czym? O ultra, o bikepackingu, o gravelowych podróżach, jednodniowych tripach i tak dalej. Zaraz spróbujemy to sobie opisać i nakreślić z Dorotą, ale na początek. Jesteś żoną i mamą, prowadzisz swojego bloga, jeździsz dość regularnie na wyprawy bikepackingowe, startujesz w ultramaratonach, jednodniowych rajdach, jesteś aktywna w mediach społecznościowych oraz bierzesz udział w wielu ciekawych inicjatywach rowerowych. Jednym słowem, rower to twoje drugie życie. Czy tak jest?
Przede wszystkim chciałam ci podziękować za zaproszenie na początek. Witaj Tomku, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że będziemy mogli spędzić tą chwilę tutaj wspólnie. Ale na początek sprostowanie. Nie jestem ani żoną, ani mamą.
O ja, jakie
oczywiście partnera. Nie, to w sumie dobrze, bo staram się nie pokazywać jakoś bardzo życia prywatnego, chociaż no, ten sposób mojego bycia w internecie no, jednak bardzo jest związany z tym, że jednak trochę tej prywatności trzeba pokazać, trochę tej prywatności trzeba, rąbka tajemnicy tutaj uchylić. Natomiast no, dzieci nie mam. Dzieci mam 25 w przedszkolu, tak? Tam mam całą ekipkę. I szczerze mówiąc, na razie mi to wystarcza. Swoich nie mam. I chyba dzięki temu właśnie, że nie mam swoich dzieci, też jestem w stanie tyle czasu poświęcać właśnie na ten rower i na tą całą moją rowerowo-blogową działalność. No i co? No i robię z wszystkiego po trochu. Jestem taka, że chciałabym robić wszystko, co aktualnie gdzieś tam zaprząta, co mi się gdzieś tam wpada i podoba. No aktualnie są to gravele, aktualnie są to jakieś dłuższe dystanse, wyścigi ultra, tylko może nie tak brane bardzo mocno wyścigowo, tylko raczej, no nie powiem turystycznie, bo to znowu w drugą stronę przesada. Przyjemnościowo, hedonistycznie. O, moje kolarstwo to jest kolarstwo hedonistyczne i tak na to patrzę. I tak staram się też to przedstawiać, że niekoniecznie trzeba jakoś mocno cisnąć, niekoniecznie trzeba walczyć o pierwsze miejsca, a można walczyć ze sobą, można w ogóle nie walczyć, tylko po prostu przyjemnie spędzać ten czas na rowerze. I to chyba to jest moja główna działalność, taki jest mój cel.
Powiedz, czy, jeżeli możesz oczywiście, bo to na pewno ja tego nie znalazłem o tobie, nie udało mi się, to pewnie z tego względu, że gdzieś tam faktycznie dbasz o tą swoją prywatność i super. Jeżeli możesz oczywiście, albo chociaż w kilku zdaniach, jaki był początek twojej pasji rowerowej, gdzie on zaistniał i czy to też od samego początku było gdzieś ten rower, tak jak powiedziałaś, troszeczkę już od razu zaistniał w ten sposób, że uciekłaś jakby od tej strony wyścigowej, czy takiego ścigania zawodniczej, napinania, Jaki był? Możesz powiedzieć kilka zdań?
Tak, oczywiście. No, tak jak u każdego, rower pojawia się gdzieś tam za dzieciaka. Ten rower zawsze gdzieś tam był, ale nie jakoś bardzo intensywnie. Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ na rowerze dużo intensywniej, dużo częściej i mocniej zaczęłam jeździć po kontuzji. I to był taki bezpośrednio, bezpośrednie. Kontuzja była bezpośrednim sprawstwem tego, że jeździłam więcej na rowerze. No, zerwałam więzadło krzyżowe ACL gdzieś tam za młodzieńczych lat. W liceum to było. Zrobiłam rekonstrukcję, ale niestety no, to było tak, że wcześniej grałam w koszykówkę, wcześniej grałam w piłkę ręczną. No i no, jednak postanowiłam zrezygnować z tych aktywności, nie ryzykować kolejnych jakichś tam problemów, nie ryzykować przeciągających się właśnie rehabilitacji, no i wykluczenia takiego ze sportu związanego z kontuzjami. No i rehabilitacja po rekonstrukcji ACL-a to właśnie przede wszystkim u mnie był rower. Pamiętam, jak 3 miesiące po rekonstrukcji wyskoczyłam na swój pierwszy 100-kilometrowy, pierwszą 100-kilometrową trasę. No, ten rower był taki najlepszy, najoptymalniejszy, ponieważ w płaszczyźnie, jednej płaszczyźnie kolana działają i nie było to niebezpieczne. No i tak się zaczęło. Zaczęłam jeździć wokół Katowic, gdzie mieszkam. Potem zaczęłam umawiać się z ludźmi z forum rowerowego na różne wyjazdy w góry, na różne wyjazdy też takie dłuższe dystanse. To ciekawe, że to też zaczęło się od takich dłuższych dystansów. Na zwykłym tam rowerze w supermarkecie 100-150 kilometrów tam robiliśmy gdzieś z Katowic na Rudy Raciborskie, z Katowic do Pszczyny. Potem wyjeżdżaliśmy w góry, no i w górach załapałam tego bakcyla górskiego i to mi się bardzo spodobało. Zjazdy techniczne, odcinki, korzenie, kamienie. I tak trochę się wciągnęła właśnie w jazdę górską. Kupiłam swojego pierwszego fula. Jej, długa to historia, można długo opowiadać. No i tak jak zaczęłam jeździć po górach, tak udało się, poznałam ludzi, którzy jeżdżą w teamie MTB, który akurat wtedy startował w cyklu takim bardzo popularnym Grzegorza Golonki, MTB Maraton chyba. No i tak naprawdę zaczęłam jeździć tylko przez to w tych maratonach, bo była tam fajna ekipa. Udało mi się spotkać bardzo fajnych ludzi, między innymi mojego aktualnego partnera, MTBowo. I zaczęliśmy jeździć na weekendowo na te wyścigi. Mi podobało się to przede wszystkim w maratonach, że ktoś daje mi trasę, która jest sprawdzona, która jest bardzo fajna w danym terenie. Ja nie muszę jechać, nie muszę szukać, tylko dostaję po prostu już na talerzu podaną fajną trasę, która, no, u Grzegorza Golonki te trasy były świetne, zawsze bardzo trudne, męczące. Pamiętam Krynicę, kiedyś jechałam 5 godzin, ale zawsze to było pewne to, że będzie fajna trasa i będzie fan, no i będą fajni ludzie. No, a potem to już też znowu ewoluowało. Potem ewoluowało do enduro, bo te techniczne fragmenty coraz bardziej się podobały. Więcej skoku, większe amortyzatory, cięższe rowery. Ale niestety w związku z enduro coraz mniejsza kondycja, bo tam więcej się zjeżdżało niż podjeżdżało, a często już potem wchodziły w grę bikeparki. No i dla równowagi potem, jak pojawiły się gravele, to okazało się właśnie, że to jest ten mój rower, którego mi bardzo brakuje, bo na szosę nigdy nie chciałam chodzić. Nie lubię w Polsce jeździć na szosie w związku z kulturą kierowców. No i zaczęły się gravele. Gravel to też jest idealny rower u nas w Katowicach tutaj, ponieważ mamy bardzo dużo lasów i MTB znowu jest za dużo, enduro to już w ogóle za dużo skoku. Pojawił się gravel, no i teraz taka krótka moja historia. Teraz jestem już znowu w gravelach i znowu robię dłuższe dystanse do Pszczyny i na Rudy Raciborskie. To tak w skrócie.
Czyli jeżeli miałbym zapytać, co jest ci najbliższe w tej twojej pasji rowerowej, bo mam tu takie pytanie przygotowane, bikepacking, ultra, spontaniczne podróże gravelowe, weekendowe i tego typu wypady, to myślę, że to tak chyba sumuje, aczkolwiek to są inne rzeczy, prawda? Bo na pewno zgodzisz się, że bikepacking, na który wybierasz się powiedzmy na weekend albo gdzieś dalszy wypad jakiś za granicę, a jednak weekendowy czy 3-dniowy ultramaraton To jednak są pewne różnice. Co byś powiedziała z ostatniego roku, dwóch jest ci najbliższa?
Chyba najbardziej te wyjazdy jednak bikepackingowe. Ten moment, kiedy pakujesz rower, wyjeżdżasz praktycznie z domu, tak? Wychodzisz za drzwi i już zaczyna się przygoda, nie? To jest fajne, że tak naprawdę nie trzeba jakiegoś specjalnego sprzętu. Oczywiście dobry sprzęt zawsze ułatwia i fajnie, przyjemniej się z niego korzysta, natomiast no, wystarczy rower, jakaś torba i przygoda się zaczyna. Można jechać na bliskie, tutaj pobliskie jezioro, a można jechać gdzieś dalej, na koniec Europy, do Hiszpanii, tak? To jest chyba najbliższe mi. Aczkolwiek, no, te imprezy ultra też cały czas, no teraz są, no nie umiem wybrać. Ja jestem osobą, która nie umie wybrać, i właśnie taki jest mój problem, że ciężko mi się zawsze skupić na jednej rzeczy, bo wszystko mnie ciągnie. Niektórzy dalej mnie pytają często, co z enduro i czy w enduro mnie, czy jeszcze enduro będzie. No ja odpowiadam tak, że no jakby doba miała trochę więcej godzin, to byłoby to enduro, no ale no niestety okazało się, że rower enduro wisiał przez kilka miesięcy na haku na ścianie, no i to nie było sensu, nie? Rowery są szczęśliwe, kiedy jeżdżą, więc postanowiłam go gdzieś tam posłać w świat. Może jeszcze się pojawi, bo są plany dość konkretne związane z porzuceniem pracy na etacie. W sumie mogę się przyznać do tego, że daję sobie taką szansę od tych wakacji, od czerwca. I może wtedy będzie więcej czasu i uda się też gdzieś tam czasami te enduro wrzucić w listę.
To fajnie, że masz, że to urozmaicasz sobie, czy ta lista jest taka szeroka. Tym bardziej, że miejsce faktycznie to powiedziałaś, w którym mieszkasz, daje takie możliwości, bo jednak nie wszędzie można czerpać aż tak dużo z tak szerokiego spektrum, jakie daje kolarstwo, czy rower, czy gravel.
Tak, to miejsce tutaj, Katowice, gdzie mieszkamy, to na pewno miało niewątpliwy wpływ i bliskość gór, bliskość Beskidów, bliskość no, nawet Sudetów, to na pewno wywarło bardzo duży wpływ na to, w jaką stronę ja poszłam. Także, że pierwsze co to było, o, jedziemy gdzieś tam do Bielska, jedziemy w Beskidy, naszą dzielnię. I te góry jak gdyby od razu się pojawiło. Jezu, cieszę się, że to nie Płaskopolska i że nie mieszkam w żadnym tam, nie wiem, Poznaniu. Chociaż no, tam też są piękne rejony, ale ja jednak góry to jest to, gdzie moja głowa, no widoki, no wszystko, całe połączenie tego klimatu górskiego to jest to, co kocham najbardziej.
I pomyśleć, że moje pierwsze 20 lat, kiedy mieszkałem w Tychach, nie zaraziłem się i nie złapałem tego bakcyla rowerowego, tylko tutaj na tych nizinach, gdzieś podlaskich dopiero. Znaczy nie,
No,
może początek
ciekawe.
jakiś był koło Nowego Sącza, ale teraz mieszkam tutaj. Przygoda, podróż, znajomi, kilka najważniejszych rzeczy zabranych ze sobą. Czy tak wyglądają twoje wyprawy, weekendy? Jakie według ciebie, przepraszam, elementy składają się na sukces takich podróży? Co prawda powiedziałaś między słowami wcześniej, ale tak teraz, jeżeli myślałabyś o pewnej podróży i ją planowała, co na nią się składa, żeby faktycznie to spięło się w fan?
Dla mnie to chyba są przede wszystkim ludzie i fajny czas spędzony z ludźmi, którzy są podobni do nas, którzy odczuwają przestrzeń, odczuwają emocje w podobny sposób do naszego. Ludzie, którzy doceniają te same wartości. Aczkolwiek czasami też są inni od nas i też możemy od nich się bardzo wiele nauczyć, ale generalnie dla mnie takie bikepackingowe tripy to są właśnie przede wszystkim atrakcyjne pod względem tym, że jedziemy z super fajną ekipą. Miejsce też jest ważne, aczkolwiek no to jest jak gdyby już drugorzędna sprawa, no ale to, że natura, jest ten kontakt z naturą, spędzamy super czas, nie myślimy o innych rzeczach. Jesteśmy tu i teraz i to daje nam takie naładowanie pozytywną energią potem na cały tydzień pracy, jeżeli pracujemy właśnie gdzieś tam etatowo I tak naprawdę to jest potem życie od weekendu do weekendu, z przerwami na pracę w tygodniu, nie? To potem jedziesz na bikepacking weekendowy, w poniedziałek przyjeżdżasz, znaczy w poniedziałek idziesz do pracy, a po pracy ogarniasz wszystkie rzeczy, czyścisz rower, czyścisz sprzęt. We wtorek już to prawie jest ogarnięte i zaczynasz myśleć o tym, gdzie jechać na następny weekend, nie? Potem środa już jest pakowanie. Czasami przedłużony weekend, piątek już można gdzieś pojechać, nie? To czasami to jest nawet męczące, bo tak od weekendu do weekendu, potem w domu wszystko nieporządek, okna nieumyte. Jaka ostatnio na Instagramie zwrócili mi uwagę na to, pozdrawiam Agnieszkę Patokę, że okna nieumyte. No cóż, no, okna nieumyte chyba od roku, bo to nie jest priorytet mój. Mój priorytet jest aktualnie gdzie indziej. Ale już umyliśmy, to jest też ciekawe. Okna już umyte, widać dużo więcej przez nie, ale
Wiosna idzie. Widać wiosnę,
dokładnie.
że idzie. Czy lubisz wracać do tych samych miejsc w swoich podróżach? Masz takie
Lubię,
także.
ale czasami żal jest zmarnować czas na drugi raz bycie w tym samym miejscu. To jest też taka nasza bolączka dzisiejszych czasów, że mamy takie możliwości, że możemy co tydzień być w innym miejscu, tak? I jeżeli możemy być w innym miejscu, no to chcemy poznawać, chcemy chłonąć to wszystko. A wracając drugi raz, no jednak jest pewna utrata tej innej możliwości, nie? To jest tak różnie, różnie. Ja na przykład w tym roku też oprócz waszego wyścigu More Ultra Race Roztocze, zastanawiam się nad powrotem na Wisłę 1200. Wiem, że są osoby, które co roku jeżdżą Wisłę 1200. Ja bym nie mogła, bo po pierwszym razie powiedziałam, że mi raz wystarczy. Ale teraz po 6 latach właśnie zastanawiam się, żeby zobaczyć jeszcze raz tą trasę i to, jak ja będę to odbierać. Także tak, są takie miejsca, do których wracam. No, to też mogę powiedzieć, w tym roku byliśmy po raz, czy chyba piąty, na Wyspach Kanaryjskich. Takie miejsce, gdzie zimą zawsze też staram się naładować akumulatory słońcem i widokami. Także no, mam coś w sobie z takiego tradycyjnego Polaka jeżdżącego bezpieczne miejsca, zawsze rok w rok w to samo, ale też bardzo chętnie poznaję te nowe miejsca, tak? To różnie, to naprawdę różnie jest.
Nie wspomniałem jeszcze wcześniej, a wydaje mi się, że po tym, jak obserwuję cię w mediach, czy przejrzałem twoje wpisy, wyróżnia się bardzo twoja fotografia, sposób patrzenia, jakby i przykładanie dużej wagi, żeby te foty były dobre. Powiedz, jakie miejsce zajmuje ta fotografia, bo sam jeżdżę, sam też robię fotografie i wiem, że to czasami nawet wybija z rytmu jakiejś podróży i wymaga też więcej czasu poświęcenia. A w tych powrotach, co mówiłaś wcześniej, po weekendzie, domyślam się, że wiele godzin zajmuje jeszcze przejrzenie tych zdjęć, wybranie i odpowiednia obróbka. Jak to jest u ciebie ze zdjęciami?
No tak, zapomniałam w tym moim rozpisie tygodniowym ująć opracowania materiałów, oczywiście z całego tego weekendu, bo to też jest potem po godzinach wieczorem. Tak, u mnie z tym robieniem zdjęć to jest po pierwsze trochę tak, że więcej sprzętu niż talentu. Cały czas mam wrażenie, że nie potrafię robić tak dobrych zdjęć, jak bardzo bym chciała. Nie mam do końca tego oka takiego, jak u niektórych fotografów, których gdzieś tam obserwuję i na których się wzoruję. Zwracam uwagę na techniczne aspekty i staram się chociaż trochę tym sprzętem nadrobić moje gdzieś tam. To ja uważam, że nie mam. No i są osoby, które uważają, że są to super zdjęcia i niektóre mi też się bardzo podobają. Natomiast no, cały czas uważam, że można by było zrobić to oczywiście jeszcze lepiej. No i niestety tak, jest to związane też z tym, że jadąc na wycieczkę, na wyjazd jakiś tam rowerowy, Wiąże się to z bardzo wieloma przystankami, z bardzo wieloma zatrzymaniami. Ta średnia potem nigdy nie jest taka jak na tam strawowych kątach osób jeżdżących szybko i dużo. Ale to jest też związane z tym, że właśnie potem wybieramy sobie takich ludzi, którzy rozumieją to jako współtowarzyszów wypraw. Takich, którzy rozumieją to robienie zdjęć. Potem niestety okazuje się w ogóle tak, że jak jedziesz z taką ekipą, typu, nie wiem, ostatnio byliśmy właśnie tak z Michałem z ETNH, bardzo dużo często jeździmy. Do tego dochodzą, Piotrek Wierzbowski był z nami w Jasenikach i jak zabraliśmy tam właśnie taką ekipę, że większość była fotografów, to myśmy się zatrzymywali tam co, nie wiem, co 10 minut, tak? Bo każdy w innym momencie widział kadr, o, tu zrobię zdjęcie, o, tu zrobię zdjęcie. I wtedy nie ma komu jechać i nie ma komu pozować do tych zdjęć, to jest najgorsze. Natomiast jak jadę indywidualnie z moim chłopakiem, no to tak samo to jest tak, że ja na okrągło mówię: o, tu weź, tu stań, tu mi zrób zdjęcie, albo tu ja tobie zrobię zdjęcie. I tak, no, ja często mówię: dobra, to weź tutaj stań, tu mi tu zrób, tu tak, bo no, też to się wiąże oczywiście z jakimiś tam współpracami. Czasami musi być, chcę zrobić jakieś fajniejsze zdjęcie, żeby gdzieś tam i dla marek współpracujących, i dla sponsorów też gdzieś tam fajnie widoczki, fajny produkt się pojawił, ale generalnie raczej jest to staranie się uchwycenia tego piękna przyrody. I tak właśnie w zasadzie dlatego powstał mój blog, bo ja zaczęłam jeździć na rowerze i tak mi się spodobało to, że ten rower daje taką wielką wolność, pokazuje nam świat, mamy bardzo duży zasięg, możemy pojechać naprawdę bardzo daleko. I w tych wszystkich miejscach, gdzie ja jeździłam, to tylko się zachwycałam na okrągło. Jezu, jak to jest fajnie, jak to jest pięknie, jak to jest super, jakie mam endorfiny i w ogóle ten rower jest ekstra, nie? No i przez to zaczęłam prowadzić bloga, żeby pokazywać, jak ta jazda na rowerze jest super, nie? I pierwsze moje wycieczki właśnie były wokół komina blogowe, ale ja tam spamowałam zdjęciami, bo tu był las super, tu było coś super i starałam się pokazać, mówię, żeby wszyscy inni ludzie wiedzieli, jak to jest super, i wtedy wsiadali na rowery i też mogli tak doświadczać tej przyrody i tego, co jest wokół nas, właśnie na rowerze. Ja miałam wrażenie, że to ja to wszystko tak odkrywam, nie? Wow, ale fajnie. No. Każdy to odkrywa, tak? Ale ja mówię, Jezu, ludzie nie jeżdżą na rowerach, nie wiedzą, jakie to jest fajne. I tak to się zaczęło, nie? Jest jakieś opóźnienie. Do tej pory jeżdżę właśnie na rowerze w ten sposób, że w każde nowe miejsce, gdzie jestem, to jest, no jadę i po prostu wszyscy często dostaję komentarze, że ja bardzo dużo śmieję się na moich filmach, na zdjęciach, no bo ten rower taki jest, dla mnie ten rower taki jest. Czasami niektórzy mówią, że aż przesadnie, tak, że jadę ultramaraton i też na początku jest och, super fajnie, a te ultramaratony wcale takie łatwe nie są, nie? No ja startuję w takich, które są fajne i łatwe. Więc no, nie mam, często się zdarza, że nie mam żadnych przygód, żadnych jakichś tam problemów na trasie, więc no u mnie jest no pięknie, nie? Staram się nie jeździć w brzydką pogodę, bo nie lubię jeździć w deszczu. Najeździłam się w czasach maratonowych w deszczu właśnie na MTB i już nie lubię niszczenie sprzętu w ten sposób, to nie. Ogarnianie siebie po takim całym błotnym, to czasami jest fajne, jasne, ale jak gdyby mam trochę ten etap już za sobą, nie? Że o, w każdym warunkach pojadę i będę tam walczyć dzielnie. Fajnie, no ja mogę, ale mi żal potem mimo wszystko tego sprzętu, mimo że mam jakieś tam wsparcia właśnie firm, marek, które gdzieś tam pomagają w ogarnianiu tego, no to jednak po co to psuć?
To powiedz mi w takim razie, tak naszło mnie troszkę mniej romantycznie, jak dbasz o tą formę w zimie?
Mniej romantycznie. Ja oczywiście też bardzo używam często nomenklatury treningowej, że robię treningi, coś tam trenuję. No, biorąc pod uwagę no, cały czas tą ograniczoną ilość czasu, jaką mamy, no to jednak zimą weekendy staram się spędzać aktywnie, choć nie zawsze to wychodzi gdzieś tam w outdoorze. Staram się jeździć na rowerze, ale właśnie też, jak są jakieś wyjątkowo nieprzyjemne warunki deszczowe, śniegowe, No to oszczędzam ten sprzęt i ląduję na trenażerze. Nie mam, w tym roku nie mam jakiegoś żadnego ustrukturyzowanego specjalnie treningu. Ja wiem, że mi cały czas brakuje bazy, więc tak naprawdę mój zimowy w tym roku trening to jest baza, baza, baza i baza. Tym bardziej, że no, na początku roku złapała mnie jakaś taka choroba, wirusisko takie, że ciężko było w ogóle cokolwiek robić, ciężko było odbudować całą tą jakąś tam wydolność, którą posiadam. W tamtym roku chodziłam też sporo na siłownię. W tamtym roku miałam bardziej taki zimowy trening poukładany. W tym roku siłownię na razie robię sobie w domu. Mam trochę kettli. To jest też jakieś tam kolejne moje zainteresowanie, które chciałabym gdzieś tam bardziej rozwinąć wiedzę w zakresie właśnie treningu. Trochę jej posiadam. No i na tyle, na ile jej posiadam, to gdzieś tam jakieś treningi ogólnorozwojowe sobie na razie robię, bo na ten taki konkretniejszy trening aktualnie też właśnie no, tego czasu nie ma, tak? Fajnie byłoby wziąć tenera i mam nadzieję, że docelowo wreszcie kiedyś to się uda, którejś zimy naprawdę według planu treningowego, rowerowego i siłowego takiego potrenować. No ale na razie jest ciężko. Teraz no baza, Tax Training App albo Swift, odpalam tam jakieś podjazdy albo czasami jakieś treningi, trochę interwałów w tygodniu, a właśnie w weekendy tlen, w weekendy jakaś dłuższa jazda. Potem do tego uczę się ostatnio intensywnie, nadrabiam zaległości z angielskiego, więc na słuchawki wpada angielski i przyjemne spożytecznym jest, nie? Że nadrabiam słówka, znajomość i czasami jakieś filmy na YouTubie też sprawdzam, co robi konkurencja. No i tak wygląda moja zima. Trochę też staram się chodzić po górach, aczkolwiek też wybieram tylko takie jakieś weekendy, kiedy jest no, piękna wyżowa pogoda, jest słońce w górach i można faktycznie się pocieszyć tymi górami. Jak jest już gorzej, brzydziej, nie ma słońca, nie ma widoczków, to raczej też chyba rezygnuję, bo jednak to, mimo wszystko, że mieszkamy blisko gór, to jednak ten czas lepiej spożytkować tutaj. Zima to też jest moment, kiedy można spożytkować ten czas ze znajomymi, poświęcić rodzinie trochę więcej, ponieważ potem wiosna i lato to już jest tak, że no, nie macie w domu prawie w ogóle. Przy moim stylu życia to ta zima jest taka, żeby trochę wychillować.
Tutaj nawiążę do Twoich słów, tym razem z bloga. Masz za sobą, jak piszesz na blogu, pierwsze 500 kilometrów ciągiem, chyba, jak dobrze pamiętam, zrobione.
Tak.
Tam zacytuję: powoli do przodu pykam sobie coraz dłuższe dystanse. Nie ścigam się, chyba że sama ze sobą. W ogóle fajnie dobrane słowa, podobają mi się. Czy to jest tak, że
Dziękuję.
po prostu jeździsz w każdym sezonie więcej kilometrów, dłuższe dystanse, a tym samym fizycznie i mentalnie jesteś w stanie przygotowywać się na nowy sezon jeszcze lepiej? Oczywiście dorzucając to, co powiedziałaś, jakby te treningi docelowo w zimie. Czy faktycznie podnosisz sobie sama tą poprzeczkę, żeby jeżeli, nie wiem, w tym roku przejechałam 500, to może w przyszłym roku 600, albo jakieś inne takie wyzwania stawiasz sobie?
To wychodzi dość spontanicznie. Z racji tego, że moje nastawienie nie jest jakieś takie bardzo sportowe, więc tak naprawdę robię to, na co w danym momencie mam ochotę. Wiem, że ilość kilometrów, które robię, ilość treningów, które robię, nie dają mi takiej możliwości, żeby swobodnie i z jakąś tam w miarę przyjemnością robić dystansy, nie wiem, po 1000 kilometrów. Mówimy tu o dystansach w terenie, bo może na szosie jest ten wysiłek trochę inny i może trochę łatwiejszy, aczkolwiek niekoniecznie, no bo tam no, jest inny rodzaj trudności na szosie, a inny rodzaj w terenie. Więc nawet powiedziałabym, że zrobiłam taki regres do tyłu, świadomy. Na początku jeździłam więcej takich dłuższych wypraw typu PGR, typu właśnie jakoś tam 600 km Vanoga, typu Wisła 1200 czy Carpathia Divide. Natomiast wiem, że mój organizm nie jest na tyle przygotowany do tego, aby taki dystans na spokojnie sobie go pokonać. To jest duży wysiłek i duży potem jest bardzo, organizm mocno to odczuwa, regenerując się, dłuższa jest ta regeneracja. Więc przesiadłam się na takie trochę krótsze dystanse, które jednak właśnie pozwolą mi tą bazę wypracować może na kolejne właśnie lata, tak? Więc ten rok i poprzedni to są takie lata, kiedy raczej wyścigi 350-500, powyżej 600 już raczej właśnie nie, bo to jest za duży wysiłek dla organizmu i no jestem jeszcze na to ja uważam, że jestem niegotowa, nie? Ja bardzo tak naprawdę niewiele jeżdżę na rowerze. W zeszłym roku mam wyjeżdżone 8000 kilometrów. Dla kogo to dużo, dla kogo to mało, no to wiadomo, nie? Dla niektórych to będzie całkiem fajna liczba, bo to jest całkiem fajna liczba, ale aby być jakimś tam wytrenowanym, mieć jakoś tam poziom sportowy, tak? No to jest jednak za mało na to, żeby potem właśnie takie dystanse typu 1000. Więc świadomy regres 350, 500. Może tysiączki będą w przyszłym roku. Chociaż no ta Wisła 1200 kusi, nie? Ale Wisła 1200 byłaby na zasadzie takiej, że no nie wiem, 4 dni po 250 ze świadomym spaniem, bez jakiegoś zarywania nocy, nie? 500 w tym roku też może gdzieś tam w jednym ciągu się uda. Ale nic więcej chyba nie. Chociaż no wasz wyścig też kusi, żeby jednak spróbować tam ten długi dystans pojechać. No, zobaczymy. Może jeszcze się przełamie.
No to pytanie w takim razie do tego wyścigu Ultra Race Roztocze. Mam dwa pytania do tej przygody na Roztoczu. Co cię zachęciło, czy też zmotywowało do wyboru jazdy w Ultra Race Roztocze? Jeżeli możesz zdradzić kilka słów, jak wyglądają przygotowania, czy w ogóle jakoś szczególnie wyglądają do takiej jazdy, bo ten wyścig jest w miarę na początku sezonu. Czy to jakoś u ciebie zmienia plany przygotowawcze, czy to sobie będzie płynęło, tak jak wcześniej powiedziałaś, takim rytmem?
Jeżeli chodzi o w ogóle samą decyzję wystartowania wyścigu, to na pewno to jest ten rejon, w którym on się odbywa. Byłam bardzo ciekawa, jak wyglądają tam szutry, lasy i jak można tam fajnie trasę ułożyć, ponieważ, no, tak jak mówiłam, wyścigi dla mnie są zawsze okazją do zobaczenia fajnego miejsca, nowego miejsca. I wiem, że trasa będzie wyznaczona przez osoby, które są na miejscu, miejscowe, przez lokalesów i wybiorą te osoby układające trasy najlepsze odcinki z dostępnych tam na miejscu. Także to przede wszystkim to, żeby zobaczyć Roztocze, żeby poznać te rejony bardziej intensywniej. A na pewno też przekonała mnie do tego Patrycja swoim zaangażowaniem, gdy napisała do mnie maila i gdy zadałam jej pytanie właśnie o trasę, ponieważ no, nie ukrywamy, że Roztocze jest mocno związane z piaskami i tam rejony są takie dość piaszczyste. Ja nie cierpię jeździć po piasku. Jak są szutry, to lubię szutry premium, twarde, ubite. Natomiast no, ja zadałam kilka pytań właśnie dotyczących też trasy, żeby się upewnić i to zaangażowanie organizatorów tak mnie urzekło, tak? I powiedziałam fajnie, trasy są właśnie też odpowiedniej długości, bo jest i krótsza i dłuższa i one są właśnie no, akurat na to są idealne na to, czy planuję w tym roku jeździć, tak? I tak jakoś wyszło, że te Roztocze weszło w kalendarz. No i fajnie, no bo jest to na początku taki wyścig na sprawdzenie tego, czy te wyjeżdżone kilometry zimą, nie ma tam jakichś strasznych przewyższeń, tak? Są podjazdy, ale nie ma hardkorów, więc to jest taki idealny sposób na to, żeby zobaczyć, czy ta zima efektywnie była przepracowana. No i żeby poznać to miejsce, poznać ludzi też, no. Ultramaratony to jest też znakomity sposób na poznawanie właśnie ludzi takich jak my, tak? Cieszących się w podobny sposób jazdą, albo też zobaczenie właśnie tych osób z czołówki, które się ścigają, które mają zupełnie często inne podejście i to jest super, żeby to zobaczyć też te różnice, jakie są między zawodnikami z czołówki, a z takiego gdzieś tam środka jak ja. Także liczę na to, że to będzie super, super trasa w pięknych okolicznościach przyrody i to będzie. Ach, już się nie mogę doczekać.
Miejmy nadzieję, że
Żebym
będzie
jechała.
pogoda, którą lubisz. Aczkolwiek
Wiesz,
pewnie.
ja mam szczęście.
Masz
Powiem ci,
szczęście?
że mam szczęście.
No to
Jak
dobrze.
jechałam Wisłę 1200, to tylko pierwszego dnia padało. To był pierwszy wyścig, pierwsza Wisła. Jak jechałam Karpatię, to też pierwsza Karpatia była taka, że była super pogoda. Tam tylko jednego dnia jakoś strasznie padało, a potem już było super. Jak jechałam Wanogę, to też było chyba tak, że mam zawsze takie szczęście, że na wyścigach, w których startuję, jest ładna pogoda. W których startuję pierwszy raz. O, często tak jest, tak. Także myślę, że będzie dobrze.
No to super. A Roztocze należy do regionów w Polsce najbardziej nasłonecznionych w skali roku. Także to miejmy nadzieję, że plus Twoje szczęście będzie super pogoda. Powiedz, co doradziłabyś ze swojego doświadczenia osobom, które chcą po raz pierwszy przejechać ultra na podobnym dystansie, nie wiem, 250 do 350 max? Jak istotne jest w tym wszystkim przygotowanie fizyczne? A jak ważne jest, według Ciebie oczywiście, mentalne przygotowanie głowy do takiej jazdy?
Myślę, że to jest 50 na 50. Tak mi się wydaje. Z takich rzeczy, które zawsze, jak ktoś mnie pyta, czy wystartować, czy on da radę, jak to sprawdzić, to dla mnie to jest taka czysta matematyka. I wystarczy pojechać na jakąś trasę w podobnym charakterze, 100-kilometrową wokół domu, jeżeli wyścig ma 500 kilometrów. No to jaką średnią uzyskasz na tej swojej 100-kilometrowej trasie? Sprawdź, nie wiem, wystarczy pomnożyć, tak, razy te 5. No i w tym momencie masz orientacyjny czas, jaki spędzisz na tej trasie. Dodaj do tego jakieś odpoczynki i w tym momencie da się to ocenić realnie, czy to jest dobra trasa, czy niedobra trasa, czy nie przesadzimy, czy takie 350 nie będzie lepsze niż 600. Na pewno te przygotowanie kondycyjne ma znaczenie, ale z drugiej strony są też osoby, które zupełnie są jak gdyby nieprzygotowane i przejeżdżają takie trasy. Ta głowa na pewno w tych dystansach długich ma znaczenie i to możesz nie mieć siły, a możesz jechać dalej, bo możesz być tak zmotywowany, bo no, głowa to jest no, 50 na 50 na pewno, ale ja jednak też podchodzę tak do wszystkich rzeczy bardzo konkretnie. Staram się zawsze jednak mieć wszystko przemyślane i jak startowałam pierwszy raz w jakichś takich długich dystansach, no to też wiedziałam, że nie będę w stanie, nie wiem, właśnie 1200 kilometrów przejechać na jeden raz. Wiedziałam, że no maksymalnie co mogę zrobić, to będą jakieś dystanse 200 kilometrów, bo nic więcej nie jeździłam. No i faktycznie tak wyszło, że tą Wisłę pierwszą, którą to był w ogóle mój pierwszy wyścig, byłam w stanie przejechać tam w ciągu 5-6 dni, po prostu robiąc 200-250 kilometrów dziennie. A takie trasy dłuższe, znaczy takie trasy krótsze, które na przykład chcę robić na jeden dzień, tak, 350 kilometrów, no to też jestem w stanie mniej więcej oszacować, w jakim tempie je przejadę, czy jest dużo podjazdów, czy to jest bardziej płaska trasa, czy jest dużo terenu. Tu też ważne jest rozplanowanie miejsc, gdzie będziemy się uzupełniać, tak, gdzie będziemy mogli uzupełnić wodę, sklepy na trasie, to też jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. No i jedzenie, to jest też bardzo ważny aspekt tych wszystkich wyścigów długodystansowych, żeby już od samego początku dbać o odpowiedni poziom energii, żeby w pewnym momencie nie było zderzenia ze ścianą i żebyśmy cały ten dystans przejechali w miarę komfortowo, tak? O ile można powiedzieć, że ultra się jedzie komfortowo. Ale żeby odjąć jak najwięcej zminimalizować jakieś tam te negatywne odczucia. No i jeszcze bardzo ważną rzeczą oczywiście, o której trzeba powiedzieć, to jest sprzęt, tak? I ograniczenie ilości zabranego ze sobą sprzętu. To jest bardzo ważna rzecz, żeby oczywiście właśnie moje podejście konkretne, żeby przemyśleć sobie to, co weźmiemy i nie brać niepotrzebnych rzeczy, żeby przemyśleć właśnie, ile jedzenia weźmiemy, ponieważ no to, jak bardzo, ile waży nasz rower, jak wiele musimy ciągnąć ze sobą, no to ma znaczenie. To na takim długim dystansie, to czy rower jest 2 kilo cięższy, czy 2 kilo lżejszy, bo czegoś tam nie zabraliśmy, to ma znaczenie. Ale no, też mocno trzeba to przemyśleć, żeby nie zostawić czegoś w domu, nie tak bardzo nie ograniczyć liczby zabranych rzeczy.
To odnośnie pakowania mam takie pytanko. Czy masz sprawdzony pomysł właśnie na pakowanie? Czy masz listę, do której sięgasz za każdym razem, żeby właśnie coś nie umknęło, a nie było za dużo? Czy coś masz takiego? Masz patent na to? Czy to jednak za każdym razem na nowo pakujesz się, myśląc o danej trasie, o ilości kilometrów, dni spędzonych?
Oczywiście, że mam. Tak, jak już pierwszy mój start wiązał się z tym, że zrobiłam sobie tabelkę, w której mam podzielone rzeczy na kategorie i nawet na torby, to w ogóle ta tabelka tak się rozwinęła, że ostatnio prowadziliśmy warsztaty bikepackingowe w Lądku Zdroju dla Jacka Wolskina i właśnie tam moja tabelka była kulminacyjnym elementem prezentacji. Mam tą tabelkę, ponieważ ona jak gdyby ułatwia, bardzo dużo ułatwia, żeby czegoś nie zapomnieć, żeby przeanalizować. To jest bardzo fajny element przygotowań, ta optymalizacja zabieranych rzeczy ze sobą, myślenie o tym, co w jaki sposób może być wykorzystane, że wiele rzeczy ubrań może być bardzo wielofunkcyjnych, o czym często nie pomyślelibyśmy wcześniej. Także mam taką tabelkę, którą na każdy wyjazd i na każdy wyścig, bo tabelkę robię i na wyścigi, i na wyjazdy bikepackingowe, żeby właśnie mieć tą pewność, że wszystko mam po pierwsze, no i żeby zobaczyć, jak jeszcze ewentualnie na wyścigi można by było ograniczyć tą ilość rzeczy, z czego zrezygnować, co dodać. I zawsze ta tabelka z jakiegoś poprzedniego wyjazdu jest bazą do następnej tabelki. I teraz w Excelu mam już tam, nie wiem, 15 tabelek zrobionych na każdy wyjazd. Co ciekawe, właśnie najfajniejszym jest takie porównanie rzeczy, które wzięłam na swój pierwszy wyścig ultra. To było tyle zupełnie niepotrzebnych rzeczy, że no fajnie, zabawnie się to analizuje. Ale też właśnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, uważam, aby zbyt bardzo nie ograniczyć tej ilości zabieranego sprzętu, ponieważ potem może to być niebezpieczne nawet momentami. W Polsce bardzo często na wyścigach temperatury w nocy spadają do bardzo, bardzo nisko i nie mieć ze sobą jakiejś tam kurtki puchowej czasami, żeby się zatrzymać i odpocząć, czy kurtki przeciwdeszczowej, no to no nie można sobie na to pozwolić. I co? Myślę, że takie tabelki dostępne w internecie, u mnie na stronie też mam nawet przy okazji kilku wyścigów wrzucone te tabelki, na pewno pomagają innym osobom, które zaczynają myśleć o tym starcie, o swoim pierwszym wyjeździe czy o swoim pierwszym ultra. Taka tabelka na pewno bardzo dużo pomoże, bo no mam bardzo wiele komentarzy takich, że o, super, fajnie, można porównać. Taka tabelka też... W komentarzach do takiej tabelki też bardzo często mam pytania właśnie odnośnie już konkretnych sprzętów, konkretnych rzeczy. I ja też sama korzystam z takich rozpisek innych osób, które gdzieś tam umieszczają je w internecie, również żeby samemu się zainspirować, żeby zobaczyć, co poprawić, bo wiadomo, no, to jest na bikepacking, jeżeli się wybieramy, tak, no to trzeba ze sobą wziąć bardzo dużo różnych rzeczy, od rzeczy do spania, po rzeczy potrzebne na kempingu, w trakcie gotowania. I tych rzeczy jest tak dużo, że też ta cała wiedza nie zawsze jest czas na to, żeby wszystko w internecie przeanalizować, a ktoś, kto ma jakąś tam też zrobioną fajną listę sprzętu, może pokazać swoje fajne rzeczy, których o istnieniu nawet, których nie wiedziałam, tak? Mi też często na przykład jednym takim przykładem jest taki mały plecaczek, tak, który pakuje się do pakunku wielkości, nie wiem, pięści czy nawet jeszcze mniejszy, który przydaje się na bikepackingach, a bardzo wiele osób o nim nie wie. Taki plecaczek zajmuje bardzo mało miejsca, a w momencie, kiedy zaczynamy już szukać i myśleć o noclegu i robimy jakieś tam zakupy na wieczór, taki plecak powiększa nam bardzo efektywnie pojemność bagażową. Możemy zapakować jedzenia, picia sobie i pojechać sobie już na miejsce obozowe. No i często ludzie nie słyszeli na przykład o takich rozwiązaniach, tak? Czy, nie wiem, często także dostaję pytania o... Wspominałaś już też... narzędzia, którymi naprawia się dętki, które są zalane mlekiem. Takie rzeczy, no, mniej jakie popularne w szerokim gronie rowerzystów, tylko już takich bardziej zaawansowanych ludzi, to tylko te osoby to znają, a jest wiele rzeczy, których inne osoby jeszcze nie widziały często i to jest bardzo fajna inspiracja. Takie dzielenie się wiedzą też na grupach bikepackingowych, to jest super rzecz, nie? To naprawdę w grupy bikepackingowe, grupy gravelowe może trochę mniej, ale te bikepackingowe, sprzętowe wynoszą bardzo dużą wartość tam naprawdę. Każdy człowiek ma trochę inne doświadczenie i daje coś od siebie i to jest super sprawa.
Plecaczek zapisuję na swoją listę, bo nie zapomnę, jak pojechałem kiedyś, co prawda, na wyścig szosowy i dostaliśmy tam jakiś pakiet startowy, który powędrował do jakiejś siatki od tych osób. Wjechał w szprychy w pewnym momencie i zaliczyłem koziołka i zgięte koło. Na szczęście udało się tam jeszcze jakoś to podprostować i nie byłem taki poobijany, żeby nie jechać, ale faktycznie fajny pomysł.
No, często w tych torbach bikepackingowych, jak jedziemy na wyprawę, to jesteśmy tak zapakowani właśnie, że już potem nie ma miejsca na dodatkowe jedzenie, nie? A ten plecaczek zawsze gdzieś tam, nawet do kieszonki koszulki może być włożony i w momencie, kiedy no, potrzebujesz więcej tam coś doładować, to on ci, no, robi robotę. Ale przygody nie zazdroszczę z siatką.
Ale nauczyła na długo, nie popełnię więcej tego błędu. Powiedz, czy pamiętasz może, albo przychodzi ci do głowy, chociaż mówiłaś, że tam takie rzeczy nieraz ci się nie trafiają aż tak, jakaś anegdota z zawodów, z bikepackingu, coś takiego ciekawego, co przeżyłaś? Bo myślę, że jakby tak prześledzić twoje przygotowanie, jakąś tam wyprawę i powrót, to chyba jest tego mnóstwo. Może ci nie przychodzą do głowy, ale domyślam się, że wiesz, z twojego punktu widzenia inaczej też to wygląda. I tutaj pytań pewnie od osób, które nas będą słuchać, byłoby miliony, żeby się dowiedzieć, bo twoje doświadczenie wyprawowe, dopakowania, samoloty, wyprawy, jazda, spanie, czy również jedzenie, prawda? Każdy ma tam jakieś swoje patenty. Fajnie się tego słucha w ogóle, bo my mamy swoje, każdy ma gdzieś tam coś swojego, a tak jak powiedziałaś, warto czerpać od innych, prawda? Także jakby ta nasza rozmowa też chciałem właśnie, żeby ona była w tym kierunku i mam nadzieję, że to tak mniej więcej wyglądało, że zainspirujemy inne osoby.
A wiesz co, przypomniało mi się, przerwę ci. Ja mam tendencję do przerywania, przepraszam. Przerwę ci, bo przypomniało mi się opowieść z tegorocznego, zeszłorocznego bikepackingu trasą Torino-Nice, to Turyn-Nicea. Jechaliśmy z bardzo fajną ekipą z Turynu do Nicei, taką trasę wyścigu, ale my nie mieliśmy czasu tego zrobić w trakcie wyścigu, więc zrobiliśmy sobie to wakacyjnie w lipcu. No i tam oczywiście staraliśmy się nocować pod chmurkami, bez żadnych tam. Znaczy, ostatecznie wyszło kilka noclegów pod dachem, a kilka noclegów pod chmurką, ale właśnie z jednym takim noclegiem wiąże się historia. Spaliśmy w bivibagach, mieliśmy takie setupy jak najbardziej lekkie, także bivibag, mata i śpiwór. To był taki. Bardzo dobra pogoda była, więc nie musieliśmy się martwić tym, że będzie jakiś deszcz. Więc to mieliśmy tak na lekko spakowane. No i jeden taki nocleg niedaleko miasteczka, na obrzeżach miasteczka, przy takim jeziorku, na placu zabaw chyba nawet. To było gdzieś jakiś taki dziecięcy plac zabaw. Szukaliśmy noclegu, żeby mieć blisko do fontanny z wodą i tak, bo w Alpach są bardzo często takie źródła z wodą, gdzie można korzystać. To jest kolejny element, o którym trzeba myśleć, organizując wyprawę. Woda, dostęp do wody. No, ale już tutaj nie robię zbyt wielu dygresji. Przygoda. Spaliśmy na tym placu zabaw w nocy. Niestety nie. Trochę był nasz błąd, ponieważ zostawiliśmy opakowania z liofilizatów na górze obok, no, obok naszych bagaży. Także kusiły niestety okoliczne zwierzęta. No i taka sytuacja, że nagle ja mam bardzo duży problem ze snem w trakcie takich wypraw. pod chmurką gdzieś tam ciężko mi, nie dość, że wyciszyć organizm po takim jakimś wysiłku większym, to jeszcze no, jakoś tam wrażenia z tego bycia w outdoorze są takie, że no, ciężko mi się zasypia, więc zawsze mam założone zatyczki do uszu, co w ogóle jest, no, też bywa problematyczne. No i tak w pewnym momencie budzę się, byłam cała zapatulona w tym BV bagu, ponieważ ja nie lubię robaków i nie chcę, żeby tam nic wchodziło, więc jak zawsze śpię, to jestem cała w tym worku zamknięta. No i w pewnym momencie coś tak czuję, jak mnie tak ktoś coś po głowie no, stuka, gryzie, nie wiem co było. Więc wyobraźcie sobie, no, jak wyskoczyć z biwi baga, ze śpiwora, który jest zamknięty milionem zamków. Nie wiem jak ja to zrobiłam, wyskoczyłam, zaczęłam krzyczeć. Okazało się, oczywiście pobudziłam wszystkich innych, bo tam czwórka chłopaków ze mną była. Oni też, co się dzieje, co się dzieje? Okazało się, że lis nas zaatakował, skuszony tym jedzeniem, które gdzieś tam zostało, jakieś resztki. Przybiegł i no, akurat w mojego biwi baga, nie wiem czemu w ogóle, też tak próbował mnie ugryźć przez tego biwi baga. Ja szybko wyskoczyłam, zaczęłam na niego w ogóle szczekać, wszyscy się tak śmiali, a ja tam na tego lisa, nie? Bo w ogóle na początku nie wiedziałam, co to jest. Potem dopiero poświeciliśmy światłami, że to lis. Także to była taka fajna przygoda. Wszyscy się potem śmiali, że mamby lisy atakują w nocy. Ale co ciekawe, że potem też kilka innych osób, które po Alpach w tym czasie jeździły, też właśnie mówiły o takiej jakiejś zwiększonej aktywności tych lisków. Także no, taka przygoda.
A zasnęłaś jeszcze potem?
Chyba tak. Chyba to były już takie wrażenia, że tak, zasnęłam. Wtedy zasnęłam.
Ostatnie pytanie mam do ciebie. Czy masz takie miejsce, gdzie chciałabyś pojechać jeszcze z rowerem? To znaczy, jeszcze pewnie wiele miejsc pojedziesz, ale czy masz taką listę, którą gdzieś tam sobie tworzysz i zapisujesz miejsca, które czy z obserwacji u innych osób gdzieś cię zainspirowały do wyjazdu tam, czy po prostu gdzieś tam sobie tworzysz ją? A jeżeli tak, to wymień jedno, dwa miejsca.
Tak, taka lista jest i ona niebezpiecznie się powiększa i powiększa. Ja mam także raczej, jeżeli podróżuję, to też w taki bezpieczny sposób i nie ciągną mnie jakoś strasznie dzikie Kirgistany czy jakieś takie dalekie, bardzo dalekie podróże. Ja jestem z cyklu takich jednak podróży łatwiejszych do ogarnięcia i bardziej w cywilizowanych mimo wszystko klimatach. Chociaż no, polubię, podoba mi się, jak oglądam te zdjęcia i wszystko, ale jakoś tak nie wiem, zawsze mam jakieś tam obawy, że to nie dla mnie. Ale oczywiście tak, mam taką listę, która no, ma zarówno miejsca w Polsce, ponieważ no, cały czas jeszcze ta Polska jest niezjeżdżona przeze mnie. Jest sporo takich miejsc, które między innymi Roztocze, na które w tym roku przyjadę do Was. Z takich miejsc, które na pewno chciałabym, no to cały czas Norwegia czy Szwecja i tam tamtejsze trasy właśnie zrobić sobie gravelowo. Tam jest bardzo dużo wiat, chatek, w których można nocować. I tam bardzo mnie ciągnie. Niestety, no to jest takie miejsce, które pogodowo jest też trudne. Ja nie lubię jeździć właśnie w zimie, nie lubię jeździć w deszczu, no a tam jednak jest zawsze chłodno i to tak trochę mnie cały czas odstrasza. Kolejnym takim miejscem jest Szkocja i tam też te wzgórza, te, no nie mam jakichś tam dokładnych miejscówek, tak? Natomiast no, Szkocja to jest to miejsce, które mnie ciągnie. Myślałam o bikepackingowej Islandii. Islandia bikepackingowa jest też super pomysłem, ale też ta moja jednak strefa komfortu w Islandii, no też myślałam o tym, żeby zrobić tam jakiegoś fajnego tripa z autem, ze wsparciem, że jedziemy sobie na rowerach na lekko, cały szpej wieziemy w samochodzie i możemy sobie tam biwakować, ale mając samochód i to może jest taki pomysł. W Maroku byłam, to polecam bardzo, z takich właśnie bezpiecznych, a już trochę bardziej mniej europejskich miejsc. To jest super, myśmy w Maroku byli enduro i jeździliśmy raczej MTB I chciałabym tam wrócić też na przykład z Gravelem, także są też takie plany. Dużo, dużo naprawdę mogłabym wymieniać. Bardzo.
To życzę Ci, żebyś z roku na rok sobie tam odhaczała. I dziękuję Ci, że znalazłaś czas. Dziękuję Ci za rozmowę, za podzielenie się Twoim troszeczkę i życiem prywatnym i tym, jak z Twojej strony wygląda pasja kolarska, pasja rowerowa, gravelowa. I do zobaczenia w takim razie na Roztoczu, mam nadzieję.
Super, ja też dziękuję. O, i tak jak powiedziałam, nie mogę się już doczekać, bo bym już tam najchętniej jechała.